Jak mówię w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, kłaniamy się w to czwartkowe popołudnie w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego. Program realizuje dziś Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. A co przygotowaliśmy na dziś? Tym razem powiemy o nieodpłatnej pomocy prawnej, którą świadczą prawnicy w starostwach powiatowych na terenie całego kraju. Odpowiemy m.in. na pytanie, kto może z tych porad skorzystać i w jakim zakresie są udzielane. W drugiej części audycji powiemy o obowiązkach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i o sposobach zleceń na wyroby medyczne. Będzie też samouczek wyborczy, a na zakończenie wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim. To praktyczny poradnik z niezbędnymi informacjami dla osób przekraczających polską granicę, obywateli Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju, który ukazał się na antenie Polskiego Radia Lublin od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Emitowany jest od poniedziałku do piątku około godziny 12:50. Informacje pojawiają się także na naszym portalu radio.lublin.pl. I jeszcze kilka słów o audycji i sposobie komunikowania. Pogotowie radiowe to program prewencyjno-poradnikowy, interwencyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy i przedstawiamy tych, którzy pomagają innym. Pomagamy Państwu, ale także informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania. Nasi eksperci radzą, jak uniknąć zagrożeń, jakie przysługują nam prawa. Na Państwa pytania przyjmujemy pod numerem zgłoszeniowym 815 33 11 11 albo też mailowo i pocztą tradycyjną. Adresy, telefony, wszelkie informacje znajdziemy na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Pogotowie radiowe do 13:00 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Z usług nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w punktach w całej Polsce, w każdym powiecie. Jest ona skierowana do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Takie wsparcie przysługuje również przedsiębiorcom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Profesjonalny prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym, jakie są ich prawa, obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązywania ich problemu prawnego. To tak tytułem wstępu, a więcej o tym powie Jolanta Krzeszowska, koordynator nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie łączyńskim.
Jest to udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego uregulowane ustawą 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W jakim celu jest coś takiego prowadzone? Ma zapewnić równy dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom naszego powiatu na etapie przedsądowym oraz w celu wsparcia mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnościami, sytuacjami życiowymi.
Jaki jest zakres tej pomocy? Z czym możemy się zgłaszać?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach, jakie mamy. Wskazuje sposób rozwiązania problemu prawnego na poradzie prawnik bądź doradca obywatelski. Obejmuje nieodpłatna porada prawna sporządzenie projektu pisma, na przykład o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu za wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach. Na takiej poradzie możemy być poinformowani o kosztach i ryzyku finansowym, jeżeli zdecydujemy się na skierowanie sprawy do sądu. I oczywiście obejmuje też nieodpłatną mediację.
Czyli mówiąc w skrócie, jeżeli ktoś ma jakiś problem i potrzebuje porady prawnika, to zgłasza się i między innymi prawnik może takie pismo przedsądowe, jakieś procesowe napisać?
Dokładnie.
Czy tylko tyle, że pokieruje do odpowiedniej osoby?
Pokieruje do odpowiedniej osoby, a także na etapie przedsądowym pomoże w napisaniu pisma.
A czym jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie? Co zapewnia?
Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Taki doradca obywatelski poinformuje również o przysługujących uprawnieniach i ciążących obowiązkach, udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, na przykład poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzieli pomocy w jego realizacji. Skieruje także do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy, No i również to poradnictwo obywatelskie obejmuje także nieodpłatną mediację. Co obejmuje nieodpłatna mediacja? Możemy liczyć na poinformowanie o możliwościach i korzyściach płynących z polubownych metod rozwiązywania sporu. Przede wszystkim przygotowanie projektu umowy o mediację lub projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem lub przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej.
Jak to wszystko przebiega, jak się zapisać, jak się przygotować na takie spotkanie, o tym już po przerwie.
Ja dzwonię w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie mówimy o nieodpłatnej pomocy prawnej, z której można korzystać w punktach w całej Polsce. W każdym powiecie to porady prawne, poradnictwo obywatelskie i mediacja. Teraz powiedzmy, jak przebiega takie poradnictwo? Jak się zapisać, kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa?
Z nieodpłatnej pomocy prawnej może korzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W tym też celu taka osoba przed rozpoczęciem porady prawnej składa oświadczenie, gdzie podaje swój numer PESEL przed rozpoczęciem takiej porady. Oprócz tego z takiej porady prawnej może skorzystać osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a warunkiem skorzystania z pomocy jest dodatkowe oświadczenie, że w ciągu roku nie zatrudniała innych osób. Czyli to są tak dwa podmioty, które korzystają z nieodpłatnej pomocy prawnej. Czyli osoba fizyczna i osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.
Czy tutaj kryteria dochodu mają znaczenie?
Nie jest to określone w ustawie. Nie jest to sprecyzowane, tylko musi być złożone oświadczenie. I to już wystarczy, żeby była udzielona pomoc prawna.
Oświadczenie, że nie jesteśmy finansowo w stanie skorzystać z porady płatnej.
Tak.
Jak to się odbywa? Czy trzeba się najpierw zarejestrować, czy można po prostu przyjść i już uzyskać poradę?
Trzeba się rejestrować. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po uprzednim umówieniu terminu. Czyli umawiamy się na konkretny dzień, konkretną godzinę w punkcie przez nas wybranym. Zapisy na wizyty odbywają się telefonicznie pod numerem 81 53 15 281 w godzinach pracy starostwa powiatowego, przez e-mail pod adresem pomocprawna@powiatlęczyński.pl lub za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt poprzez stronę zapisy@np.ms.gov.pl, gdzie samodzielnie możemy dokonać wyboru terminu. Podczas rejestracji należy podać swoje inicjały i numer telefonu. Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona również osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się. I takim osobom porady są udzielane również na odległość, mogą być świadczone z wyjątkiem nieodpłatnej mediacji.
Jak przygotować się do takiej porady? Co musimy ze sobą przynieść?
Przed uzgodnionym terminem rozmowy warto skompletować sobie dokumenty związane ze sprawą i koniecznie zabrać na umówioną poradę. Kompletne, jakie mamy w całym zakresie. Ja zachęcam do tego, by wcześniej zastanowić się i wypisać sobie na kartce jakieś pytania i wątpliwości, o jakich sprawach chcemy porozmawiać z prawnikiem lub mediatorem. Na poradę powinniśmy zabrać ze sobą dowód tożsamości, ponieważ składamy przed poradą oświadczenie. W tym oświadczeniu podajemy swój numer PESEL i udzielający nam porady ma prawo zweryfikowania potwierdzenia naszej tożsamości. Czyli po pierwsze, dowód tożsamości powinniśmy mieć ze sobą i dokumenty, sprawy jak najbardziej kompletne, żeby móc nam w pełny sposób mógł pomóc prawnik, czy doradca obywatelski, czy mediator. I jaki jest zakres spraw, z którymi mogą się zgłaszać osoby uprawnione? Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, opiekuńczego, prawa pracy, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, świadczeń rodzinnych związanych z ciążą, urodzeniem dziecka na przykład, w szczególności wszelkich praw rodzicielskich, uprawnień pracowniczych, przygotowania do rozpoczęcia na przykład działalności gospodarczej. Zakres spraw, które dominują w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, są to sprawy z zakresu rodziny, dziedziczenia, własności rzeczy ruchomych, nieruchomości. To są te priorytetowe takie sprawy, z którymi na co dzień ludzie mają do czynienia, a nie wiedzą, od czego zacząć, kogo zapytać, gdzie się zwrócić, to mogą skorzystać z takiej nieodpłatnej porady prawnej, gdzie krok po kroku mecenas wskaże drogę, że trzeba to wypełnić. Takie dokumenty, skierować się tutaj, tutaj dopytać. Właśnie temu służy nieodpłatna pomoc prawna, żeby zapewnić dostęp wszystkim do pomocy prawnej, żeby wyrównać tą wiedzę wśród społeczeństwa, chociaż w znikomym stopniu, oraz wesprzeć mieszkańców do poradzenia sobie z różnymi sprawami życia codziennego. W ramach zadania publicznego, które jest zlecone i w tym roku prowadzi dla nas stowarzyszenie, również jest prowadzona edukacja prawna i jest to takie działanie, które zwiększa świadomość prawną seniorów, dorosłych, młodzieży i dzieci. W zasadzie służy upowszechnieniu wiedzy z zakresu praw i obowiązków obywateli, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, funkcjonowaniu instytucji publicznych oraz informuje o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na czym polega taka edukacja prawna? Ona polega głównie na opracowywaniu informatorów, poradników w wersji papierowej, opracowywanie internetowych serwisów edukacyjnych, prowadzeniu informatorów, poradników również w wersji elektronicznej, prowadzeniu otwartych warsztatów i wykładów, prowadzeniu kampanii społecznych, audycji w mediach, publikacji w mediach, tak żeby do jak najszerszej liczby osób dotarła informacja, a także żeby zwiększać świadomość społeczeństwa na temat podstawowego zakresu prawa.
Z takiej nieodpłatnej pomocy można korzystać w całej Polsce. Jak to wygląda w powiecie łęczyńskim?
W powiecie łęczyńskim prowadzimy dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w czterech lokalizacjach. Pierwszy punkt prowadzi powiat łęczyński, drugi punkt prowadzi stowarzyszenie w ramach realizacji zadania publicznego. W powiecie łęczyńskim porady odbywają się w Łęcznej, w Milejowie, Cycowie i Puchaczowie. W Łęcznej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na ulicy Staszica 9 w pokoju numer 7. We dni tygodnia od poniedziałku do piątku i tak w poniedziałek w godzinach od 8 do 16, we wtorek od 8 do 12, w środę od 8 do 16, we czwartek i piątek od 8 do 12. W Milejowie takie porady są udzielane w zespole szkół na ulicy Partyzanckiej 62, pokój 20, we wtorki w godzinie od 12 do 16. W Urzędzie Gminy Cyców na ulicy Chełmskiej 42 we środy w godzinach od 12 do 16 i w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie na ulicy Rynek 3 we czwartki od godziny 12 do 16.
o czym mówiła Jolanta Krzeszowska, koordynator nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie łęczyńskim. A jak to wygląda w innych powiatach? Należy pytać w poszczególnych starostwach. Szczegóły dotyczące zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć też na rządowym portalu gov.pl, a także na stronach internetowych danych powiatów. Tam też zamieszczane są adresy punktów, gdzie udzielana jest taka pomoc.
Ja dzwonię w sprawie
Pogotowie radiowe.
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że od 1 października zlecenia na wyroby medyczne można wystawiać w formie elektronicznej. Chodzi o wydanie lub naprawę na przykład wózka inwalidzkiego, balkonika czy materaca. Od 1 lipca do końca września trwał okres przejściowy, gdzie zlecenia można było wystawiać elektronicznie i papierowo lub papierowo. Od 1 października obowiązują już tylko e-zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, wyjaśnia rzecznik prasowy lubelskiego oddziału NFZ Małgorzata Partoszek.
Od 1 października obowiązuje tylko elektroniczna forma wystawiania zleceń na wyroby medyczne. Przejście wyłącznie na elektroniczną formę potwierdzania zlecenia na wydanie wyrobu medycznego lub jego naprawę oznacza, że zlecenie musi być podpisane cyfrowo, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub z wykorzystaniem certyfikatu ZUS-EZLA. Wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w tradycyjnej, czyli papierowej formie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ, braku możliwości podpisania zlecenia podpisem elektronicznym.
Zlecenia na wyrób medyczny można zrealizować w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ-em. Wystarczy podać numer PESEL, kod dostępu lub przedstawić druk informacyjny wystawiony podczas wizyty chociażby u lekarza, a takiego elektronicznego zlecenia nie trzeba drukować. NFZ przypomina też, że studenci, którzy pracowali w wakacje po powrocie na uczelnię, powinni pamiętać o pewnych obowiązkach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym.
Należy pamiętać, że student podejmujący zatrudnienie, na przykład w okresie wakacji, na umowę o pracę, nabywa własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym wygasa wcześniejszy tytuł jako członka rodziny. Dlatego po rozpoczęciu pracy student winien zostać wyrejestrowany przez pracodawcę rodzica, zaś po zakończeniu umowy obowiązkiem rodzica albo uczelni jest ponowne zgłoszenie go do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli tego nie zrobi, straci prawo do bezpłatnego leczenia. Niestety wciąż zdarza się, że rodzice o tym zapominają i kiedy dziecko idzie do lekarza, wtedy dowiadują się, że nie ma ubezpieczenia. Dlatego warto o tym pamiętać zawczasu, zanim okaże się, że w placówce ochrony zdrowia pojawi się problem z bezpłatną opieką medyczną.
Osoby prowadzące własną firmę zgłoszenia kierują bezpośrednio do ZUS-u za pomocą platformy usług elektronicznych, poczty lub osobiście. Szczegóły w lubelskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pogotowie radiowe.
I przyszedł czas na samouczek wyborczy.
Samouczek wyborczy.
Dzień dobry, przed mikrofonem Kinga Szymanek. 10 dni zostało do wyborów parlamentarnych. W poradniku wyborczym, który pojawia się na antenie Radia Lublin od poniedziałku do piątku, mniej więcej kwadrans przed 13, wyjaśniamy różne kwestie dotyczące głosowania albo też przysługujących wyborcy praw. Dziś o bezpłatnym transporcie do lokalu wyborczego. Komu przysługuje taki transport, wyjaśnia Katarzyna Zawiślak, przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie.
Doszło do nowelizacji kodeksu wyborczego i zgodnie z tą nowelizacją bezpłatny przewóz przysługuje wyborcy niepełnosprawnemu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale teraz również doszło to, że mamy wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat. Jest to transport do lokalu i transport powrotny. Zapewnić ma to wójt gminy, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje właśnie publiczny transport zbiorowy albo najbliższy przystanek komunikacyjny jest oddalony o ponad 1,5 kilometra od lokalu wyborczego. I wyborca, któremu stan zdrowia nie pozwala na to, żeby samodzielnie podróżować, może również towarzyszyć opiekun. Ta linia komunikacyjna gminnego przewozu pasażerskiego ma uwzględniać wszystkie miasta, osiedla, wsie, osady, kolonie, przysiłki w obrębie stałego obwodu głosowania. przystanki komunikacyjne muszą być ustawione również w każdym mieście, osiedlu, wsi, osadzie, kolonii, przysiółku, w którym mieszka co najmniej 5 wyborców ujętych w spisie wyborców w danym stałym obwodzie głosowania. I jeszcze też jest taki warunek, że w każdej gminie, która organizuje ten transport, muszą odbywać się co najmniej 2 pełne kursy. Między kursami mają być co najmniej 4 godziny odstępu. I tak jak powiedziałam, ten bezpłatny transport organizowany jest do lokalu i z powrotem z lokalu wyborczego.
Gdzie znajdziemy informacje na temat tego, jak będzie zorganizowany ten transport w naszej miejscowości?
Taka informacja o organizacji tego przewozu pasażerskiego w dniu wyboru wójt umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. No i tej informacji powinny być wskazane linie komunikacyjne z uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych, godziny odjazdów z poszczególnych przystanków. Do 5 października natomiast gminy podadzą do publicznej wiadomości, jak będzie zorganizowany przewóz pasażerski w dniu wyborów. A do 12 października wójt poinformuje wyborców o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania. Cały ten transport komunikacyjny jest to zadanie zlecone, więc to spoczywa na barkach gminy i gminy to realizują. Powoli, ale wiem, że się tym interesują i ten transport zbiorowy będą organizować.
Co sami słuchacze, wyborcy sądzą na temat takiego właśnie transportu?
Nie jest takie bardzo potrzebne według mnie, bo kto chce na wybory dotrzeć. A kto nie, to jest taki dodatkowy chyba wydatek moim zdaniem.
O tym nie słyszałam. Nie interesuje się ze względu na to, że ja mam akurat miejsce do głosowania 3 minuty od swojego domu, więc dla mnie to nie jest problem, ale bardzo chętnie przekażę i uważam, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie, bo nie powinniśmy tego traktować jako obowiązku samego faktu głosowania, tylko pewnego prawa, które nam się należy jako suwerenowi na dobrą sprawę. To my wybieramy władzę i od nas zależy kształt później całego systemu, tak, politycznego.
Na koniec o tym, jak to będzie zorganizowane w okręgu numer 7, czyli na jakim terenie?
Jest to powiat bialski, biłgorajski, chełmski, chrubieszowski, krasnostawski, tarczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski oraz 3 miasta na prawach powiatu. Jest to Biała Podlaska, Chełm i Zamość.
Jak to będzie wyglądało na przykład w Chełmie?
W Chełmie funkcjonuje bezpłatny transport komunikacyjny. Osoby niepełnosprawne też będą dowożone. Tak jak zresztą przy każdych wyborach. I gminy tutaj, wójtowie tutaj wyszli naprzeciw tym rozwiązaniom. Budżet już wcześniej został, z tego co wiem, ponieważ jest to zadanie zlecone, poszły dyspozycje od wojewody, jak i są to pieniążki. Gminy wcześniej występowały, robiły zapotrzebowanie na budżet, na pieniądze, jakie są potrzebne na ten transport. Więc ten proces trwa i gminy wiem, że realizują. Teraz na pewno zbierają te zgłoszenia, te informacje od wyborców, kto chce skorzystać z tego transportu. Będzie to podane do publicznej informacji, do publicznej wiadomości w BIP-ie i na stronach Urzędu Gminy, a także no tak zwyczajowo przyjęte w danej gminie, więc prawdopodobnie będzie to porozwieszane gdzieś na słupach, tak jak w danej gminie inne informacje się umieszcza.
Samouczek wyborczy. Radio Lublin. Lubię to.
A w Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe. Teraz wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім ПЕСЕЛя, ви маєте завантажити додаток «Дія.PL», яка є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які втікали від війни. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при поданні заявки на номер ПЕСЕЛ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на сторінці gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Безкоштовні курси польської мови для українців. Проект реалізується для всіх людей, які хочуть навчитись вільно розмовляти польською мовою. Курс спрямований для цілої Люблінської області, тобто воєводства Любельського. По завершенню курсу люди отримують сертифікати про завершене навчання. Проект реалізує Ужент Маршалковський в Любліні. Більше інформації можна знайти на сторінці lubelski.pl.
Пам'ятай.
Громадяни України, які бажають оформити посвідчення непрацездатності, посвідчення інваліда чи паркувальний талон для інваліда, мають подати відповідні документи до міської комісії з питань інвалідності за адресою вулиця Магніольова, 2. Офіс працює в понеділки з 9 до 17, з вівторка по п'ятницю з 7.30 до 15.30. Документи доступні на місці, в кабінеті або на сайті. Спільно Люблін організовує безкоштовні заняття та майстер-класи для українців. Також є можливість безкоштовно скористатись послугами юриста, соціального працівника, психолога та психотерапевта. Більше інформації можна дізнатись на сторінці «Спільно Люблін» на Фейсбуку або за номером телефону 730-248-836. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польське радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.